aktualności Radia Watykańskiego.
Osobiście pomagając potrzebującym, poznajemy prawdziwego Boga, bo dotykamy Jezusowych ran, mówił papież Franciszek na porannej mszy.
Związki wyznaniowe w USA żądają od władz zapewnienia wolności sumienia w służbie zdrowia. Z kolei kościoły w Niemczech alarmują w sprawie prześladowania chrześcijan na świecie.
Koptyjscy patriarchowie poparli społeczne protesty w Egipcie przeciwko prezydentowi Mursiemu.
W środę 3 lipca witają Państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Tadeusz Cieślak. Zapraszamy na nasz program informacyjny.
By spotkać Boga, należy najpierw dotknąć z czułością Jezusowych ran, które znajdziemy u naszych bliźnich, głodnych, ubogich, chorych, więzionych. W ten sposób papież Franciszek skomentował doświadczenie niewiernego Tomasza ze zmartwychwstałym Chrystusem. W dzisiejsze święto liturgiczne tego apostoła we mszy w kaplicy domu świętej Marty wzięli udział pracownicy papieskiej rady do spraw dialogu międzyreligijnego.
W homilii Ojciec Święty zwrócił uwagę, że na rozwianie wątpliwości Tomasza Pan kazał mu czekać aż tydzień. Nie był to przypadek, bo Bóg wie, co robi, dając nam tak wiele czasu. Tak było i z niewiernym uczniem.
To był uparciuch, ale właśnie Pan chciał takiego uparciucha, by dać nam zrozumieć rzecz jeszcze większą. Tomasz ujrzał Pana i został poproszony o włożenie palca w miejsce gwoździ, a ręki do boku. Ale nie powiedział: to prawda, Pan zmartwychwstał. Nie, poszedł dalej. Powiedział: Bóg. To pierwszy z uczniów, który wyznaje boskość Chrystusa po Jego zmartwychwstaniu i oddał Mu cześć.
W ten sposób, jak zaznaczył Franciszek, ów czas dany Tomaszowi posłużył do spotkania z Jezusem Bogiem, a drogą do tego są Jezusowe rany. Innej drogi nie ma.
W dziejach Kościoła zdarzały się błędy, gdy chodzi o drogę ku Bogu. Niektórzy sądzili, że chrześcijańskiego Boga, Boga żywego, możemy znaleźć dzięki medytacji, idąc drogą coraz bardziej wzniosłych rozważań. Ale to ryzykowne. Iluż gubi się na tej drodze i nie dociera do celu. Być może dochodzą do poznania Boga, ale nie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, drugiej osoby Trójcy Świętej. Do tego nie dochodzą. To droga gnostyków. Są oni dobrzy, pracują, ale nie tędy droga. To zbyt skomplikowane i nie prowadzi do brzegu.
Inni, jak stwierdził papież, uważają, że osiągnąć Boga można przez cielesne umartwienie, ascezę, ale i ci nie docierają do celu. To pelagianie, którzy sądzą, że droga ku Bogu wiedzie przez własny wysiłek. A tymczasem prowadzi ona przez Jezusowe rany, które poznamy nie dzięki jakiemuś kursowi doskonalenia, ale zwyczajnie wychodząc na ulicę.
Te rany spotkasz, czyniąc dzieła miłosierdzia wobec ciała i duszy, ale zwłaszcza wobec ciała twojego pokrytego ranami brata, bo jest głodny, spragniony, nagi, upokorzony, zniewolony, bo jest w więzieniu czy w szpitalu. To są rany Jezusa dzisiaj. I Jezus chce naszego aktu wiary wobec Niego, ale za pośrednictwem tych ran. O, to świetnie. Załóżmy fundację pomocy tym wszystkim i uczyńmy tyle dobra, by im pomóc. Owszem, to ważne, ale jeśli pozostaniemy na tym poziomie, będziemy jedynie filantropami. Musimy dotknąć Jezusowych ran, gładzić je, troskliwie opatrywać. Mamy całować rany Jezusa i to dosłownie. Przypomnijmy sobie, co stało się ze świętym Franciszkiem, gdy przytulił trędowatego. To samo, co z Tomaszem. Jego życie się odmieniło.
Katolicy nie widzą żadnej różnicy między tym, co się wyznaje w Kościele, a tym, w jaki sposób służy się bliźnim czy prowadzi własne interesy. Wiara, z którą modlimy się na niedzielnym nabożeństwie, jest tą samą, w oparciu o którą działamy w świecie przez pozostałych 6 dni tygodnia. Tak wyraził się wczoraj na prezentacji listu otwartego przedstawicieli różnych wyznań do władz USA w sprawie ochrony wolności religijnej w służbie zdrowia arcybiskup William Lurie. Metropolita Baltimore, stojący na czele Komitetu Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych do spraw wolności sumienia, jest jednym z 54 sygnatariuszy tego pisma. Znaleźli się wśród nich głównie protestanci i katolicy, w tym także przełożone zakonne, ale nawet i przedstawiciel wywodzącego się z hinduizmu ruchu Hare Krishna.
Na prezentacji w Waszyngtonie zwrócono uwagę, że przepisy wydane pod koniec zeszłego miesiąca przez Departament Zdrowia i Opieki Społecznej wprowadzają niedopuszczalny trójpoziomowy podział. Rozróżniają między miejscami kultu, organizacjami religijnymi i prywatnymi przedsiębiorstwami, których właścicielami są osoby wierzące. Jak powiedział na konferencji prasowej Russell Moore, który stoi na czele Komisji Baptystów do spraw etyki i wolności religijnej, wierzący nie mogą się zgodzić z takim ustawieniem sprawy. Rząd bowiem wyraźnie chce ograniczyć religię do nabożeństw i uważa, że można ją tylko wyznawać w ukryciu serca czy wyśpiewywać w hymnach kościelnych.
W liście otwartym do władz Stanów Zjednoczonych przedstawiciele wyznań przestrzegają przed zagrożeniem wolności religijnej. Domagają się od Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej, by zapewnił ochronę praw sumienia każdej organizacji czy osobie, która ma religijne albo moralne zastrzeżenia do podania jakiegoś środka medycznego czy wykonania zabiegu. Ich zdaniem Kongres USA winien na przyszłość zapobiec wydawaniu przepisów, które by naruszały te zasadnicze swobody.
Arcybiskup Ludwik Szik wezwał polityków do większego zaangażowania na rzecz prześladowanych chrześcijan. Na antenie Kolońskiego Radia Diecezjalnego przewodniczący Komisji Niemieckiego Episkopatu do spraw kontaktów z zagranicą skomentował ekumeniczny raport o wolności religijnej chrześcijan w świecie.
Arcybiskup Szik powiedział, że zaangażowanie na rzecz prześladowanych chrześcijan powinno odbywać się w ścisłej ekumenicznej współpracy różnych wyznań. Tylko wtedy chrześcijanie są wiarygodni i mają większe szanse osiągnięcia swoich celów. Dlatego pierwszy krok, jakim jest uświadamianie społeczeństwa o istniejących prześladowaniach, zrobiony został wspólnie przez niemieckich katolików i protestantów. Arcybiskup Szik zaznaczył jednak, że pomoc musi być też konkretna, finansowa, szczególnie tam, gdzie zostały zburzone kościoły, szpitale czy szkoły. Taką pomoc oferują kościelne dzieła Miser.
Musimy też wciąż na nowo wpływać na polityków i przypominać im, aby mimo ważnych finansowych problemów naciskali na poszczególne kraje i żądali wolności w ogóle i wolności religijnej. Jeśli tego typu naciski polityczne nie skutkują, kraje demokratyczne powinny nakładać sankcje gospodarcze i finansowe. Raport, który przygotowany został wspólnie przez niemiecki episkopat oraz Radę Kościołów Ewangelickich w Niemczech, pokazuje, że chrześcijanie są prześladowani w 111 krajach świata. Najniebezpieczniejsze regiony to Afryka Środkowo-Wschodnia i Północna, a także azjatycki region Pacyfiku. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Ta ustawa to prawne uzasadnienie zabijania nienarodzonych, powiedział prymas Irlandii kardynał Sean Brady, apelując do parlamentarzystów o nieprzyjmowanie projektu prawa zezwalającego na aborcję w przypadku, gdy zagrożone jest życie matki. W praktyce spowoduje to, że życie dziecka poczętego nie będzie już traktowane na równi z innymi, dodał irlandzki purpurat. Powtórzył też wcześniejszy apel episkopatu, by parlamentarzyści opowiedzieli się za życiem. Niestety nie usłuchali oni głosu biskupów.
Pierwsze głosowanie zakończyło się wczoraj wynikiem 138 głosów za i 24 przeciw, a ostateczne odbędzie się najprawdopodobniej jeszcze przed końcem miesiąca. Wielu katolików określa tę ustawę mianem konia trojańskiego, bowiem jego wprowadzenie może doprowadzić do całkowitej legalizacji przerywania ciąży w Irlandii.
Choć Hiszpania pogrąża się w coraz większym kryzysie ekonomicznym, jej mieszkańcy każdego roku przeznaczają nawet do 8 milionów euro na cele charytatywne. Jak powiedział dyrektor katolickiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, niemal codziennie jesteśmy świadkami wdowiego grosza, o którym mówi Ewangelia.
Javier Menendez podkreśla hojność hiszpańskich dobroczyńców, którzy pomimo głębokiego kryzysu, jaki dotyka kraj, nadal starają się pomagać chrześcijanom w potrzebie, głównie w krajach misyjnych. Są osoby, które przekazują część swojej renty, inni 2 lub 3 euro, ponieważ w tej chwili mogą jedynie tyle. Inni mówią nam, kiedy znajdę pracę, to pierwszą wypłatę przekażę kościołowi w potrzebie. I rzeczywiście tak robią. To jest ten wdowi grosz z Ewangelii. Do głównej siedziby stowarzyszenia w Niemczech trafia rocznie około 7 tysięcy próśb ze 150 krajów świata. W chwili obecnej starają się pomóc m.in. chrześcijanom z Bangladeszu, Konga i Syrii. Javier Menendez podkreślił, że każdego roku średnio zbierają od 6 do 8 milionów euro, z czego 75% to darowizny, a reszta spadki i testamenty. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
ofiarą kryzysu finansowego padają przede wszystkim grupy najuboższe, gdyż bogatsi mogą wyrównać poniesione straty dzięki zgromadzonym oszczędnościom, a ubodzy ich nie posiadają. Komisja Justitia et Pax Kościoła we Francji przypomina o tym w nocie na temat chrześcijańskiej postawy wobec finansów. Opisaną sytuację określa jako skandaliczną przemoc i niesprawiedliwość zagrażającą światowemu porządkowi i pokojowi. Zwraca uwagę, że nie można się łudzić, iż chory system finansowy może sam się zreformować, dążąc jedynie do zysku. Nie będzie on służył rozwojowi bez demokratycznej kontroli w ramach prawa, tak na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.
Zdaniem Komisji Sprawiedliwości i Pokoju wyznawcy Chrystusa mają obowiązek odważnie wypowiadać się w sprawach systemu finansowego. Winni nie tylko piętnować przypadki niesprawiedliwości, ale też wpływać na jego reformę. Muszą przy tym zrobić rachunek sumienia co do własnych praktyk finansowych, pytając, czy służą one dobru wspólnemu, czy też tylko ich prywatnym interesom. To pytanie ma sobie zadać każdy chrześcijanin z osobna, ale także każda diecezja, każde zgromadzenie czy inna instytucja związana z Kościołem, stwierdza francuska Justitia et Pax.
Krzyż świętego Andrzeja dotrze z Grecji do Rosji, Ukrainy i Białorusi w związku z 1025. rocznicą chrztu Rusi. Jego peregrynacja to wspólna decyzja patriarchy moskiewskiego Cyryla i arcybiskupa Aten Hieronima. Według prawosławnej tradycji ukrzyżowano na nim apostoła czczonego jako patron kościołów wschodnich i zwanego w nich pierwszym powołanym. Relikwie przechowywane są w bazylice świętego Andrzeja w Patras na greckim półwyspie Pelopones.
Rzecznik prasowy Fundacji świętego Andrzeja pierwszego powołanego, organizującej pielgrzymkę relikwii, Aleksander Gatilin, uznał je za jedną z największych świętości całego chrześcijaństwa. Jego zdaniem ogromnym znakiem będzie obecność relikwii świętego Andrzeja w stolicach państw związanych z błogosławieństwem apostoła poprzez źródło jednej kijowskiej sadzawki chrzcielnej 1025 lat temu. Aleksander Gatilin przypomniał, że imię świętego Andrzeja apostoła, brata świętego Piotra apostoła, związane jest z historią Rosji. Pierwszym najwyższym odznaczeniem państwowym ustanowionym przez cara Piotra I był order świętego Andrzeja, który od 1998 roku stał się również najwyższym odznaczeniem Federacji Rosyjskiej. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Mam nadzieję, że nie wybuchnie wojna domowa, ale takie ryzyko istnieje, gdyż sytuacja jest bardzo chaotyczna. Z perspektywy roku od wyboru prezydenta Mohameda Mursiego widzimy, że kraj cofa się, a nie idzie naprzód. Tak patriarcha Ibrahim Izaak Sidrak skomentował ostatnie wydarzenia w Egipcie. Zwierzchnik katolickich koptów zaapelował do organizacji charytatywnych o pomoc przy tworzeniu nowej klasy rządzącej w tym kraju.
Ponad 80% Egipcjan jest przeciwko rządowi i prezydentowi Mursiemu. Muzułmanie i chrześcijanie, bogaci i biedni, dziewczęta ubrane w zachodnim stylu i noszące chusty. Wszyscy wyszli na ulicę, żeby wyrazić sprzeciw, powiedział ksiądz Rafik Gresh, rzecznik prasowy egipskiego episkopatu. Według katolickiego duchownego nawet samo bractwo muzułmańskie, do którego należy obecny prezydent, jest podzielone.
Poparcie dla społecznego zrywu na masową skalę, zwłaszcza dla przewodzącej demonstracją młodzieży, wyraził również zwierzchnik prawosławnych koptów Tawadros II. To wspaniałe widzieć, jak naród egipski w sposób pokojowy przejmuje rewolucję, którą mu ukradziono, napisał patriarcha na swoim Twitterze.
Były to aktualności Radia Watykańskiego.